Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 27 kwietnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Program rozpoczniemy od prezentacji nowego rocznika statystycznego Kościoła katolickiego. Powiemy o trwającym tygodniu modlitwy powołania. Na zakończenie audycja księdza Marka Starowiejskiego o kapłaństwie, dziś według świętego Hieronima. Diakoni stali to kategoria katolików, która we współczesnym kościele rozwija się najdynamiczniej. W latach 2000-2008 ich liczba wzrosła o niemal 34%. Jest ich aktualnie ponad 37 tysięcy. Ich poczet najszybciej rośnie w Europie i Ameryce. Na tym ostatnim kontynencie jest ich najwięcej, 24 tysiące. Diakoni stali, przypomnijmy, to w zdecydowanej większości mężczyźni żonaci, którzy przyjęli święcenia diakonatu i nie będą się ubiegać o święcenia prezbiteratu, potocznie zwane kapłańskimi. Pod nieobecność kapłana mogą oni przewodzić niektórym liturgiom czy głosić homilie, nie pełnią natomiast funkcji zarezerwowanych dla księży, czyli na przykład nie spowiadają ani nie sprawują Eucharystii. Funkcja diakona stałego ma w Kościele dawną tradycję, sięgającą czasów apostolskich. Na zachodzie chrześcijaństwa została przywrócona po Soborze Watykańskim II.
Dane na temat wzrostu liczebnego diakonów stałych zamieszcza nowy rocznik statystyczny Kościoła katolickiego. W dużej mierze zawarte w nim informacje pokrywają się z tymi, które przed 2 miesiącami podało Annuario Pontificio, czyli rocznik papieski. Potwierdza on zatem, że liczba katolików na świecie stale rośnie nieco szybciej niż światowa populacja. Jest nas aktualnie 1,166 mln. Rocznik statystyczny zawiera dane z roku 2008 i zestawia je z informacjami z roku 2000. W tej perspektywie widać, że Kościół najbardziej rozwinął się w Afryce i Azji, odpowiednio o 33% i 15%. W Europie liczba katolików utrzymuje się na stałym poziomie. Bardzo powoli, zaledwie o 1% na 8 lat, wzrasta liczba kapłanów. Dynamika ta nie nadąża za całościowym rozwojem Kościoła i dlatego rośnie liczba wiernych przypadających na jednego kapłana z 2579 do 2849. Dość wyraźnie wzrosła natomiast liczba seminarzystów o niemal 29% w ciągu 8 lat.
Nowy rocznik statystyczny ukazuje też negatywne tendencje we współczesnym Kościele, a w szczególności kryzys życia zakonnego. Sióstr zakonnych jest dzisiaj 740 tysięcy, jednakże ich liczba w ciągu zaledwie 8 lat spadła o niemal 8%. Tendencja ta nie dotyczy Afryki i Azji, gdzie zakonnic przybyło odpowiednio o 21% i 16%. Systematycznie spada też liczba księży zakonników, choć wzrasta, jak już wspomnieliśmy, liczba księży diecezjalnych. Kurczą się również szeregi braci zakonnych. Co ciekawe, jeśli ta tendencja się utrzyma, za kilka lat będzie ich mniej niż diakonów stałych.
W Polsce trwa tydzień modlitw o powołania. Od niedzieli Dobrego Pasterza w parafiach odbywają się nabożeństwa, podczas których zanoszone są szczególne modlitwy o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Tydzień ten to także okazja, by bliżej przyjrzeć się osobom powołanym. Stąd wielość inicjatyw na terenie niemal wszystkich polskich diecezji. To także sposobność, by zadać sobie pytanie, czy młodzi ludzie wciąż chętnie odpowiadają na Boże wezwanie. Materiał Rafała Łącznego.
Zwykle przy okazji tygodnia modlitw o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego zadajemy przede wszystkim jedno pytanie. Jak to jest z powołaniami? Jest ich mniej, a może więcej? To jednak również okazja, by przyjrzeć się życiu tych, których do swej szczególnej służby wybrał Bóg. Wiele seminariów duchownych przy okazji tego wyjątkowego tygodnia otwiera swoje drzwi dla wszystkich chętnych. można zobaczyć, w jakich warunkach żyją i kształcą się przyszli kapłani. Ksiądz profesor Krzysztof Pawlina, rektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, podkreśla jednak, że dar powołania jest darmowym darem.
Dar powołania nie rozdaje rektor, nie rozdają profesorowie, dar powołania daje Bóg. I ja mam świadomość, że wielu młodych ludzi nosi w sobie takie myśli. I taki dzień otwarty, wejście do seminarium, oczywiście może pomóc komuś jakby się umocnić, albo jakby potwierdzić, albo jakby zobaczyć, czy to, co noszę w sercu, jest właśnie w tym miejscu dla zrealizowania. Seminarium całe jest próbą, to jest do 6 lat. To są długie studia, tak jak na medycynie. I tak naprawdę ktoś, kto wstępuje do seminarium, no nie jest przeznaczony już wprost do kapłaństwa. Seminarium jest czasem rozeznania powołania, ale też jest czasem rozeznawania przez Kościół, czy ten kandydat się nadaje na kapłana. I stąd niektórzy po roku czasu mówią, ja chyba nie, ja się nie nadaję, albo ja nie chcę być księdzem. Czułem to, ale to już nie jest to. Jest też tak, że i Kościół rozeznając mówi tak, ty nie możesz być księdzem z jakichś powodów. I to są jakby dwie sprawy, które są ważne do rozeznania w czasie tych 6 lat.
Zatrzymajmy się mimo wszystko na chwilę przy statystykach. W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce, szczególnie jeśli chodzi o powołania kapłańskie, następował systematyczny spadek. W roku 2000 na pierwszy rok do seminariów diecezjalnych zgłosiło się prawie 4800 kandydatów. Tymczasem w roku 2009 było to już tylko ponad 3700. Obserwujemy jednak zatrzymanie tendencji spadkowej. Ogólnie w seminariach zakonnych i diecezjalnych studiuje obecnie ponad 5000 kleryków. Ksiądz Marek Dziewiecki, krajowy duszpasterz powołań, uważa, że w najbliższych latach będziemy mieli do czynienia z dość stabilną liczbą powołań, z lekką tendencją spadkową.
To jest nieuniknione w cywilizacji, w sekularyzacji, w cywilizacji, która no jednak kładzie nacisk. To jest nowy materializm. Marksizm był jednego typu materializmem, kapitalizm i liberalizm jest innego rodzaju materializmem, ale też materializmem no bardzo działującym na młodych ludzi. I młodzi ludzie no teraz marzą, kiedy mają 15-17 lat, o tym, żeby zdobyć dobry zawód, dobrą pracę, żeby szybko wybudować dom i żeby w ogóle, żeby szybko wszystko osiągnąć. Teraz młodzi ludzie też mają coraz mniejszy kontakt niestety z Kościołem. O wiele więcej ludzi w średnim wieku i starszych jest w kościołach, natomiast najgorzej z młodzieżą. W związku z tym te różne czynniki sprawiają, że raczej nie będzie wzrostu liczby powołanych, tylko raczej niewielki spadek, ale sądzę, że niewielki. Natomiast co będzie dalej, to po to jesteśmy dorosłymi, po to mamy zdrowy rozsądek, serca i umysły, żeby reagować w miarę, jak będą kolejne lata upływać, żeby reagować na sytuację, którą będziemy widzieć.
Niestety duży spadek powołań odnotowały żeńskie zgromadzenia zakonne. Od 2003 roku jest ich o połowę mniej. Zdaniem siostry Krystiany Chojnackiej, przewodniczącej Komisji do Spraw Powołań przy konsulcie zakonów żeńskich, wynika on ze zmian mentalności kobiet. Mają one wątpliwości, czy będą mogły w zgromadzeniu się realizować.
Młodzi ludzie, coraz młode dziewczęta również, nie lubimy takiego słowa jak wyrzeczenie i jak ofiarność. To się źle kojarzy, natomiast nie bardzo też wiele młodych osób, młodych dziewczyn wierzy, że tak się można też zrealizować. Jeżeli przychodzi do zgromadzenia dziewczyna, ona wie, ponieważ ma możliwość takiego zapoznania się, zanim jeszcze złoży śluby wieczyste, co jest głównym charyzmatem i celem pracy tego zgromadzenia. Ona wie, że może być katechetką, może pracować w przedszkolu, może pracować w szpitalu, może pracować w każdym innym dziele. I ona wie, żeby była dobrym pracownikiem, to musi być wykształconym. Często to są siostry, które są dyrektorkami takiego miejsca. I jeżeli po to przyszła do klasztoru, to ona po ludzku rzecz biorąc zrobi karierę, bo będzie w tym szczęśliwa. Natomiast jeżeli jakiś jest inny powód, jakaś jest inna motywacja, to wtedy cokolwiek będzie robiła, to nie przyniesie jakiejś radości i zadowolenia. Także myślę, że już w tej chwili jest tak wiele zgromadzeń, w których tak naprawdę każda dziewczyna, która cokolwiek by chciała robić, poczynając od swoich zdolności humanistycznych, przez matematyczne, przez każde inne, może znaleźć takie zgromadzenie, gdzie zrealizuje się. No ja bym nie chciała tego nazwać karierą, ponieważ to jest coś więcej.
Ksiądz profesor Pawlina, rektor warszawskiego seminarium, podkreśla, że młodzi ludzie mają dzisiaj problemy z podejmowaniem decyzji ostatecznych, ale nie dotyczy to tylko kapłaństwa. Jego zdaniem mówi to o problemie niedojrzałości emocjonalnej. W tej sytuacji niezwykle cennym może się okazać tak zwany okres propedeutyczny. Został on wprowadzony decyzją Konferencji Episkopatu Polski w październiku ubiegłego roku. Miałby obejmować jeden semestr, ale nie wydłużać okresu studiów. Funkcjonuje on już w niektórych polskich seminariach.
Wielu młodych ludzi to są ludzie, którzy mają dobrą wolę, ale ta wola jest bardzo zmienna. I to wszystko, co w ich młodych ludziach jest, jest bardzo płynne. No nie da się tak żyć. Trzeba w człowieku coś utrwalić. Człowiek sam musi poczuć, że jest jakiś rdzeń w nim. I to potrzeba nieraz nawet i terapii. Potrzeba troszeczkę więcej rozmów. On sam musi się określić, co chce, wyznaczyć swoje jakieś pryncypia. I dlatego ten czas propedeutyczny wydaje się ważny przed uczeniem. Bo każdy, kto przychodzi do seminarium, to wiadomo, że na pierwszy semestr chce zdać. No to każdy jest normalnie obserwatorem życia i widzi, że jeśli nie zda chłopak egzaminów dwóch, trzech, czterech, no to się nie nadaje do kapłaństwa, bo sobie nie radzi z nauką. I całe napięcie nastawione jest na naukę. Natomiast problemy wychodzą na trzecim, czwartym roku, kiedy trzeba już być poważnym człowiekiem do posługi w ludziom.
Jeszcze przez kilka dni w parafiach w całej Polsce trwać będą modlitwy w intencji powołań i za powołanych, bo choć statystycznie Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli o powołania chodzi, to jednak pamiętać należy o chrystusowym wezwaniu. Żniwo wielkie, ale robotników mało. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach.
Audycja księdza Marka Starowiejskiego.
Przed mikrofonem autor.
Rady uczonego biblisty. Wielki humanista i biblista, kapłan święty Hieronim, przesyła kapłanowi Nepocjanowi list pełen rad praktycznych co do postępowania kapłana, pisząc, jakim powinien być i jakim nie powinien być kapłan. Otrzymujemy tu obraz realistyczny ówczesnego życia kapłańskiego. Z tych rad wybieramy kilka fragmentów. Otóż duchowny, klerikus, który Chrystusowemu Kościołowi służy, winien najpierw przetłumaczyć swoją nazwę, a poznawszy jej znaczenie, starać się być tym, czego nazwę nosi. Jeśli bowiem greckie kleros znaczy po łacinie sors, los, duchowni nazywają się klerici, dlatego, że albo są z działu Pana, albo że Pan jest działem, czyli cząstką duchownych. Kto zaś sam jest cząstką Pana, albo Pana ma za cząstkę, winien tak postępować, by posiadał Pana i był w Jego posiadaniu. Kto posiada Pana i mówi za prorokiem, Pan częścią moją, nic nie może mieć poza Panem, a jeśli by miał cokolwiek poza Panem, Pan nie będzie jego częścią. Na przykład, jeśli by miał złoto, srebro, posiadłości, różne sprzęty, razem z tymi częściami Pan nie raczy być jego cząstką. Jeśli natomiast jestem cząstką Pana i sznurem dziedzictwa Jego, nie wchodzę do działu z innymi pokoleniami, ale jak lewita i kapłan żyję z dziesięcin, służąc ołtarzowi z ofiary mam utrzymanie, mając pożywienie i odzienie, będę zadowolony. I za nagim krzyżem pójdę wyzuty ze wszystkiego. Zaklinam cię przeto, a powtarzając dwakroć przypomnę, powinności stanu duchownego, nie uważaj za rodzaj dawnego sposobu życia, to jest w służbie Chrystusa, nie szukaj korzyści światowej, nie posiadaj więcej niż wtedy, gdy wszedłeś do stanu duchownego, aby ci nie powiedziano, dziedzictwo ich nie pomoże im. Skromny twój stół niech znają ubodzy i podróżni, a z nimi Chrystus jako współbiesiadnik. Duchownego handlarza i takiego, który z ubogiego stał się bogaczem, a z nieznanego sławnym, unikaj jak zarazy. Złe rozmowy psują dobre obyczaje. Ty gawdzisz złotem, inny je miłuje. Ty depczesz bogactwa, tamten za nimi goni. Ty masz w sercu milczenie, łagodność, tajemnicę, tamten wielomówność, bezczelność. Podobają mu się place i ulice oraz kramy medyków. Wobec tak wielkiej niezgodności obyczajów, jakaż może być zgodność? Pismo Boże często czytaj, a waczej świętej lektury nigdy z rąk swych nie wypuszczaj. Ucz się tego, czego masz nauczać. W wymowie trzymaj się przyjętej nauki, iżbyś mógł, opierając się na zdrowej nauce, napominać i karcić opornych. Trwaj w tym, czegoś się nauczył i co ci zostało powierzone, wiedząc, od kogoś się nauczył. Gotowy zawsze do zadośćuczynienia każdemu, który domaga się od ciebie sprawy z nadziei, którą żyjesz. Niech uczynki twoje nie przeczą mowie, aby gdy przemawiasz w kościele, nie odpowiedział ci ktoś po cichu, dlaczego więc sam tego nie czynisz? Słaby nauczyciel, który z pełnym żołądkiem rozprawia o poście, występować przeciw chciwości i zabójca potrafi. Usta, myśli i ręce kapłana Chrystusowego powinny być w zgodzie. Bądź podległy arcykapłanowi twojemu, a uważaj za ojca duszy swojej. Miłość jest oznaką czynów, bojaźń oznaką niewolników. A jeśli ojcem jestem, mówi Pismo, gdzież jest cześć moja, jeśli mia Pan, gdzież jest bojaźń moja? Biskupi powinni wiedzieć, że są kapłanami, a nie panami. Niech się odnoszą do duchownych z należytym szacunkiem, aby i duchowni oddawali im cześć jak biskupom. Jaki stosunek łączy Aarona z synami, taki niech łączy biskupa z kapłanami. Jeden pan, jedna świątynia, niech będzie również jedno posługiwanie. Przypominamy sobie zawsze, co Piotr apostoł poleca kapłanom. Paście trzodę pańską, która jest przy was, czuwając nad nią nie z musu, ale chętnie dla Boga, nie dla szkaradnego zysku. Ani też jak panujący nad duchowieństwem, ale będąc świadomym wzorem dla owczarni, abyście, gdy zjawi się książę pasterzy, otrzymali niewiędnący wieniec chwały. Gdy nauczasz w kościele, niech temu nauczaniu nie towarzyszą okrzyki podziwu ludzi, ale westchnienia słuchaczów niech będą dla ciebie pochwałami. Mowa kapłanów niech się opiera na czytaniu Pisma Świętego. Chcę, abyś był nie deklamatorem, krzykaczem, plotącym bez sensu, ale świadomym tajemnicy i w sakramentach boskich bardzo wykształconym. Nie wszyscy możemy wszystko. Jeden jest w kościele okiem, drugi językiem, inny ręką, inny nogą, inny brzuchem i tak dalej. Czytaj w liście Pawła do Koryntian, w jaki sposób różne członki tworzą różne ciało. Niech jednak prosty i nieuczony brat nie uważa się za świętego dlatego, że nic nie wie, ani też doświadczony i wymowny niech nie mniema, że w języku leży świętość. Z dwóch niedoskonałości jednak lepiej jest być świętym nieukiem niż wymownym grzesznikiem. Obowiązkiem twoim jest odwiedzać chorych, znać domy matron i ich dzieci, strzec tajemnic mężów szlachetnego rodu. Niech przeto obowiązkiem twoim będzie nie tyle oczy w czystości zachowywać, ale i język. Nigdy nie mów o kształtach kobiet, ani niech nie wie od ciebie jeden dom, co dzieje się w drugim. Hipokrates zaprzysięga uczniów, zanim ich zacznie uczyć, do powtarzania za sobą przyrzeczenia. Przysięgą narzuca milczenie i przypisuje mowę, chód, strój i obyczaje. O ile bardziej my, którym leczenie dusz zostało powierzone, winniśmy kochać domy wszystkich chrześcijan jak własne. Niech nas znają raczej jako pocieszycieli w smutkach niż współbiesiadników w powodzeniu.
Była to audycja
Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach
w opracowaniu księdza Marka Starowiejskiego.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.